Analizujemy koncepcję poezji mówionej epokę Word w szkole. Nie traktujemy jej jako formy rozrywki czy widowiskowego konkursu, lecz jako rygorystyczną pedagogikę głosu i tożsamości. Opierając się na metodologii Bytminer-Curry dowodzimy, że prawdziwa emancypacja ucznia nie wynika z samej możliwości ekspresji. Kluczem jest połączenie odwagi odsłonięcia siebie z dyscypliną warsztatu literackiego, retorycznego i narracyjnego. Główna teza zakłada, że dopiero rzemiosło, nauka metafory, rytmu czy struktur fabularnych, przekształca surowy emocjonalny krzyk w odpowiedzialną i suwerenną wypowiedź publiczną. Proces ten wymaga budowy bezpiecznej wspólnoty opartej na etyce uważnego słuchania i rytuałach zaufania. W epoce sztucznej inteligencji i inflacji języka taka pedagogika staje się formą oporu przeciwko kolonizacji wyobraźni. Przywraca słowu jego materialny koszt i etyczną wagę poprzez ucieleśnienie głosu na scenie. Poezja mówiona w szkole bywa niesłusznie sprowadzana do zwykłego występu lub efektownego slamu. Epoka Word nie jest przerwą od edukacji, lecz jedną z jej najbardziej skoncentrowanych form. To laboratorium tożsamości i odwagi, w którym uczeń przestaje być odbiorcą programu, a staje się autorem sensu. Publikacja More Chan Aslam pokazuje, jak integrować tę sztukę z dydaktyką. Scena i mikrofon są tylko widzialną częścią procesu. Istota dzieje się głębiej w pracy nad tekstem i ryzyku odsłonięcia siebie. Epokę Word rozrywa zamknięty obieg zeszytowy. Tekst nie jest już artefaktem do oceny, lecz wydarzeniem społecznym. Wolność sceniczna wymaga jednak struktury bezpieczeństwa. Hasło ONEMIC oznacza normę etyczną, że kiedy ktoś mówi, reszta naprawdę słucha. Nie chodzi o naiwny kult ekspresji, lecz o zrozumienie różnicy między prawem do wypowiedzi a jej jakością. Projekt ten jest bardziej wymagający. Uczeń ma poznać siebie poprzez rzemiosło, mówić własnym głosem, lecz z odpowiedzialnością za odbiorcę. Curry twierdzi, że spór między ekspresją a dyscypliną to fałszywa alternatywa, gdyż najlepsza ekspresja wymaga bowiem dyscypliny. Poezja mówiona jawi się jako praktyka graniczna na styku literatury, psychologii i edukacji demokratycznej. Uczeń piszący o tożsamości testuje język, którym da się zamieszkać we własnym życiu. Z kolei słuchacz trenuje zdolność przyjęcia, że cudze doświadczenie może być prawdziwe. Badania wskazują, że programy te rozwijają poczucie sprawstwa oraz zdolność do krytycznego czytania świata. Pozwalają młodym ludziom uznać własne doświadczenia za wiedzę. Uczeń staje przed mikrofonem narzędziem bezlitosnym. Tutaj nie mają miejsca na fałsz. Curry zaczyna od budowania wspólnoty, bo bez niej mówienie o bólu czy tożsamości staje się emocjonalnym hazardem. Bezpieczna przestrzeń powstaje z rytuałów i wspólnych zasad. Nauczyciel nie jest tu arbitrem smaku ani terapeutą. Jest projektantem warunków i strażnikiem języka. To pedagogika wysokiej troski i wysokich oczekiwań, gdzie czułość oznacza traktowanie głosu ucznia z pełną powagą. Wszystkie gesty to w istocie system produkcji zaufania. Wartości, które nie zostaną wcielone w konkretny gest, pozostają jedynie administracyjną mgłą. Pstryknięcie palcami, wyciągnięte ręce, wspólna kawa to rytuały zaufania. Wiele instytucji upada przez ich niedobór. Szkoła potrafi mierzyć frekwencje, lecz rzadko mierzy prawdziwą obecność człowieka. Edukacja to także sztuka gościnności. Ludzie podejmują ryzyko poznawcze tylko tam, gdzie ciało nie czuje zagrożenia. W centrum tej wspólnoty leży rozwój tożsamości. To pole napięcia między tym, co nam przypisano, a naszą autokreacją. Narzędzia takie jak Social Identity Wheel pomagają zrozumieć, kim jesteśmy dla siebie, a kim dla innych. Poznanie siebie nie jest narcyzmem, lecz pracą epistemologiczną. Tożsamość to palimpsest, archiwum i projekt na całe życie. Metafora czy hiperbola stają się instrumentami poznania. W ten sposób życie nie zostaje oddzielone od rzemiosła. W gospodarce opartej na wiedzy tożsamość i zaufanie stają się formami kapitału. Człowiek zdolny nazwać siebie i obronić własny sens jest mniej podatny na ekonomię manipulacji. Epoka Word jest zatem ćwiczeniem suwerenności symbolicznej. Uczeń przestaje być bezimiennym segmentem w arkuszu behawioralnym. Krytycy ostrzegają, że nadmierne skupienie na tożsamości może prowadzić do psychologizacji edukacji i obniżenia wymagań poznawczych. Wskazują, że szkoła powinna przekazywać wiedzę dyscyplinarną, a nie organizować osobistą ekspresję. Model Curry łączy ekspresję z warsztatem oraz tożsamość z analizą. Poezja nie jest tu dowodem zwalniającym z myślenia, lecz sposobem wymuszenia myślenia tam, gdzie zwykły dyskurs kapituluje. Epoka Word szuka świadectwa uformowanego. Metafora nie jest ozdobą, lecz operacją poznawczą. Porównanie staje się narzędziem oswajania nieznanego, a aluzja wprowadza ucznia w obieg kultury i pamięci zbiorowej. Poezja jest treningiem spójności poznawczej. Środki brzmieniowe są instrukcjami dla ciała. W kulturze natychmiastowej reakcji pauza jest niemal aktem oporu. Z perspektywy kulturoznawczej epokę Ward wyrasta z długiej historii oralności. Współczesna poezja, mówiona to powrót dawnej funkcji słowa w cyfrowym świecie i potężne narzędzie zaangażowania obywatelskiego. Idee potrzebują nośnika narracyjnego, bo historia nadaje im ciało i twarz. Kto kontroluje opowieść, ten często kontroluje wyobraźnię moralną wspólnoty. Struktury fabularne pozwalają organizować doświadczenie w czasie. Narracja linearna porządkuje chronologię, odwrócona zmusza do analizy przyczyn traumy, kołowa zmienia znaczenie punktu wyjścia, a pofragmentowana oddaje rozbite doświadczenie i niestabilność pamięci. To modele rozumienia życia. Nauka narracji staje się zatem nauką temporalnej inteligencji. Poezja jako sprzeciw wobec niesprawiedliwości to najostrzejsza część tej pedagogiki. Młodzi ludzie chcą pisać o rasizmie, zdrowiu psychicznym czy zmianach klimatycznych. Sprzeciw nie może być krzykiem dla krzyku. Musi mieć cel i strukturę. To krzyk, który nauczył się składni. Tu pojawia się triada: logos, atos i etos. Logos to teza i dowody. Atos to emocje jako kanał moralnej percepcji. Etos zaś pyta o wiarygodność mówcy. Czy mówi z doświadczenia, czy z pożyczonego oburzenia? Algorytm imituje styl, ale nie ponosi kosztu świadectwa. Język to nie tylko przetwarzanie symboli, lecz relacja odpowiedzialności. Anand powitala Anand i przetwarza dane, lecz nie przeżyje momentu, w którym drżące ręce przestają drżeć. Technologia ma być narzędziem, a nie substytutem głosu. W wymiarze psychologicznym poezja mówiona wspiera samoświadomość i odwagę ekspresji. Społecznie buduje więzi oraz rytuały uważnego słuchania. Edukacyjnie rozwija retorykę, a w sferze obywatelskiej uczy nazywania niesprawiedliwości. Antropologicznie przywraca słowu funkcję wspólnototwórczą. Bez niej wolność słowa staje się pustym sloganem albo przywilejem najgłośniejszych. Bytminer Kary nie proponuje pedagogiki spektakularnego wyjątku. Nie chodzi o wyszukanie kilku talentów, lecz o zbudowanie warunków, w których każdy uczeń odkryje wartość swoich słów. To różnica między konkursem a kulturą. Konkurs produkuje zwycięzców, kultura produkuje uczestników znaczenia. W szkole, która zbyt często myli mierzalność z ważnością, zasada ta ma siłę małej rewolucji. Punktem jest głos i odwaga wypowiedzenia rzeczy, której bez wspólnoty nikt by nie usłyszał. Błędem jest sprowadzenie poezji mówionej do konkursu. Mikrofon staje się wartościowy dopiero w etycznej infrastrukturze wspólnoty. Wiersz jest owocem, wspólnota zaś glebą. Pierwszym filarem tej wspólnoty są community agreements, czyli wspólne zasady współtworzone przez uczniów. Taka umowa obejmuje trzy role: odbiorcy, mówcy i rzecznika własnych potrzeb. To uczy młodych metakomunikacji oraz pytania o to, czego potrzebuję od wspólnoty, gdy to mówię. System Wow and Wonders całkowicie odczarowuje informację zwrotną. W tradycyjnej szkole feedback to często hierarchiczna ocena lub pole deficytu. Tutaj optyka jest inna. Wow! Uczą precyzyjnego uznania, konkretnego nazwania tego, co w tekście działa. Wenders zaś zastępują agresję ciekawością. To przejście od kultury błędu do kultury wzrostu. Błąd nie jest tu kompromitacją, lecz materiałem. Twórczość to seria prób, cięć i rewizji. Odsłonięcie procesu warsztatu staje się aktem intelektualnej uczciwości. Kary uczy, że talent bez rewizji pozostaje jedynie impulsem, dopiero praca czyni go głosem. W obszarze epokę Ward nauczyciel nie może być górnikiem emocji. Priorytetem jest uczeń, który nie zostanie rozbity ani zawstydzony przez własne słowa. Dlatego kluczowe jest równoważenie ciężkich tematów radością i zabawą. To sposób na przywrócenie układowi nerwowemu przestrzeni do oddechu. Młody człowiek nie może być zapraszany wyłącznie po to, by wydobywać z siebie rany. Jeśli epokę Ward stanie się miejscem, gdzie ceni się tylko ból, powstanie rynek cierpienia, który wymusza eskalację traumy. Kary proponuje pełnię doświadczenia. Można pisać o niesprawiedliwości i strachu, ale też o radości, która jest jedną z najdojrzalszych form oporu. Persona staje się maską chroniącą własne ja. Młody człowiek potrzebuje form, w których może eksperymentować z tożsamością bez ryzyka ostatecznego przypisania. Poezja mówiona rozsadza szkolne kartoteki, bo kartoteka to nie biografia. Model Curry rozumie inkluzywność jako logistykę dostępu. Równość oznacza sprawiedliwe warunki dojścia do doświadczenia. Pedagogika, która nie zna tempa ucznia, zna jedynie własną wygodę. Curry rozumie, że odwaga to mięsień. Rośnie dzięki odpowiednim obciążeniom. Zbyt małe nie dają rozwoju, zbyt duże paraliżują. Wspólnota Epoche World ma wymiar demokratyczny. Uczniowie są tu współtwórcami, uczą się odpowiedzialności i ról w społeczeństwie obywatelskim. Kluczowy jest host, strażnik nastroju i mediator. Przypomina on, że punkty to tylko mechanika gry, a nie prawda o wartości wiersza. The point are not the point. The point is the poety. To lekcja przeciwko fetyszyzmowi pomiaru. Bo najważniejsze bywa niemierzalne, jak moment, gdy uczeń przestaje się bać. Ekonomista powinien zachować pokorę, gdyż nie wszystko, co tworzy wartość, da się przełożyć na wskaźnik. Niektóre formy kapitału społecznego są niewidoczne dla arkusza kalkulacyjnego. Curry proponuje konkretne praktyki, od ankiet po checklisty produkcyjne. Taka struktura chroni życie przed chaosem. Szkolny pokaz jest rytuałem przejścia. Uczeń przenosi tekst do przestrzeni publicznej, a wspólnota celebruje całą przebytą drogę. Edukacja literacka odbywa się w ciałach. Nie mają uczenia bez ciała. Wspólnota opiera się na etycznej ekonomii uwagi. Zasada ONEMIC oznacza, że jedna osoba ma prawo do głosu, lecz musi troszczyć się o publiczność. Wolność słowa wymaga kultury słuchania. Epoche World sprawia, że człowiek staje się podmiotem. Wiersz umożliwia korektę społecznego obrazu osoby. Sceptyk zapyta, czy to nie przesada. Rzeczywistość potrzebuje jednak czasem romantyzmu, by nie umrzeć z biurokratycznego wychłodzenia. Pedagogika wspólnoty niesie zagrożenie konformizmem, dlatego niezbędne są granice oraz stała czujność nauczyciela. Krytycy zarzucają edukacji ekspresyjnej przesunięcie akcentu z wiedzy ku emocji. To uproszczenie. Emocja nie zastępuje tu wiedzy, lecz zostaje poddana obróbce poznawczej i performatywnej. To intelektualizm ucieleśniony, bardziej wymagający niż odtwarzanie definicji z podręcznika. Uczeń odkrywa, że nie mają tożsamości bez języka. Poezja mówiona jest zatem edukacją przeciwko kolonizacji wyobraźni. Rynek definiuje młodego człowieka jako konsumenta, a szkoła jako ucznia. Poezja daje mu możliwość odpowiedzi. To akt wolności subtelniejszy niż bunt. To forma higieny podmiotowości. W świecie przeciążonym komunikatami, zdolność odróżniania własnego głosu od echa cudzych systemów staje się kompetencją przetrwania. Bez tej wiedzy tworzymy narzędzia, które standaryzują komunikację, czyniąc ją poprawną, lecz martwą. W modelu Curry poezja przywraca tarcie. Słowo wypowiedziane na scenie ma temperaturę i ryzyko. Uczeń doświadcza, że głos ma moc sprawczą, a ta wymaga odpowiedzialności. Słowa to projekty świata. Szkoła, która nie uczy odpowiedzialności za słowo, wychowuje ludzi bez hamulców symbolicznych. W pedagogice Bytminer Curry poezja to fundamentalna różnica między krzykiem a głosem. Tylko głos potrafi zostać zapamiętany. Epoche World jako praktyka edukacyjna bywa mylona z antykanoniczną spontanicznością. Curry pokazuje jednak, że autentyczność potrzebuje techniki. Forma nie jest maską zakładaną na prawdę, lecz aparatem wydobywczym prawdy. Bez niej doświadczenie pozostaje zbyt surowe lub rozproszone, by stać się wspólnym znaczeniem. Język nie tylko opisuje świat, ale go organizuje. Uczeń, który zgłębia metaforę, poznaje mechanizm przenoszenia sensu między domenami. Kto uczy się repetycji, odkrywa rytm pamięci. Logos staje się odpowiedzialnością za twierdzenie, atos narzędziem budowania moralnej percepcji słuchacza, a etos warunkiem zaufania. Curry łączy rzemiosło literackie z pytaniami egzystencjalnymi. Metafora nie służy ozdobie, lecz temu, by autor miał czym myśleć, gdy zwykłe pojęcia są zbyt ubogie. Język figuratywny staje się pierwszym wielkim systemem narzędzi w pedagogice Epoche World. Personifikacja nie jest infantylna, to technika dramatyzacji niewidzialnego. Podobnie hiperbola zasługuje na rehabilitację. Dla młodego człowieka może być ona performatywnym odzyskaniem skali, lekarstwem na społeczne zaniżenie. Kolejnym narzędziem jest aluzja. To most międzyjednostkowa a wspólnym, kulturowa wspólnota pamięci. Dzięki niej prywatne doświadczenie łączy się z historią zbiorową i popkulturą. Równie istotne są środki brzmieniowe. W epokę Word wiersz nie istnieje w pełni, dopóki nie przejdzie przez oddech. Rym, asonans czy aliteracja to instrukcje wykonawcze, wskazują, gdzie język ma przyspieszyć, a gdzie uderzyć. Dźwięk staje się tu dramaturgią. Kary wyróżnia rymy dokładne oraz niedokładne, które są bardziej intymne. Rymy makaroniczne dowodzą zaś, że tożsamość nie musi mieścić się w jednym kodzie. Miasto nie jest miejscem, jest hałasem, który układa się w mapę. W epokę Word repetycja to potężne narzędzie. Powtórzenie może być modlitwą, oskarżeniem lub kotwicą dla publiczności. Sens nie rozwija się tu tylko przez nowe informacje, lecz przez powrót do tej samej frazy w innych warunkach emocjonalnych. Wiersz mówiony to partytura oddechu. Pauza jest instrumentem retorycznym. Zmiana intonacji sygnalizuje przejście między perspektywami. Kluczowa jest retoryka. Poezja oporu bez niej pozostaje jedynie wyrazem stanowiska. Logos w poezji to rygor myśli wpisany w formę artystyczną. Wymaga on tezy, dowodów w postaci osobistych historii lub faktów oraz języka, który łączy dowód z tezą. Retoryka uczy budowania tego mostu. Atos w poezji wymaga etycznej kontroli. Emocja może otworzyć słuchacza, ale potrafi go również zmanipulować. Kary proponuje konkretne strategie. Język figuratywny, sensoryczność oraz humor. Ten ostatni potrafi rozszczelnić obronę publiczności i odsłonić absurd niesprawiedliwości. W epoce powszechnej produkcji opinii kluczowy staje się etos. To nie autopromocja, lecz relacja zaufania. Buduje się go poprzez rzetelność, pokorę oraz wspólnotowe. My. W epokę Word ważne jest, aby etos nie stał się moralną pozą. Kolejnym narzędziem jest narracja. Poezja narracyjna to praca nad strukturą doświadczenia. Narracja linearna zapewnia przejrzystość, podczas gdy narracja odwrócona tworzy szczególne napięcie, zaczynając od konsekwencji. Innym rozwiązaniem jest narracja kołowa z tak zwanym callbackiem. Z kolei narracja pofragmentowana pozwala oddać chaos i traumę. Przebłysk przyszłości wprowadza proroctwo, lęk lub ironiczne napięcie. W poezji mówionej zapowiedź ma ogromną siłę, ponieważ słuchacz chwyta detal, który dopiero później wybucha znaczeniem. Narracja to potężne narzędzie odpowiedzialności publicznej. Ludzie rozumieją świat poprzez historię, a nie raporty czy tabele. Kto opowiada za ciebie, ten decyduje, co możesz sobie wyobrazić. Warsztat kary ma więc wymiar emancypacyjny. Uczniowie przejmują kontrolę nad narzędziami produkcji społecznego znaczenia. To pełna pedagogika głosu, gdzie uczeń nie tylko analizuje dzieło, ale je tworzy i wystawia na reakcję publiczności. Kary uczy pełnego stosu komunikacyjnego. Poezja mówiona może być jedną z najnowocześniejszych form edukacji w epoce sztucznej inteligencji, ponieważ przypomina o przedalgorytmicznych warunkach sensu. Model językowy nie zastąpi ucieleśnionej transmisji. Maszyna nie nauczy ucznia ryzyka wypowiedzenia. Muł nie zbuduje zaufania. Może być narzędziem, ale nigdy wspólnotą. W dobie cyfrowej inflacji słów, gdy produkujemy ich ogromne ilości, wartość pojedynczej wypowiedzi spada. Chyba że zostanie zabezpieczona przez etos i obecność. Epoka Word przywraca słowu koszt. Trzeba je przećwiczyć, utrzymać spojrzenie i przyjąć ciszę po puencie. Tekst mówiony ma własną fizykę. Głos jest grawitacją sensu, a oddech jego metronomem. Na scenie słowo ma ciężar. Jeśli fraza jest pusta, publiczność odpłynie. Jeśli emocja fałszywa, ciało ją zdradzi. Scena uczy, że język albo działa, albo nie, a różnica ta bywa odczuwalna w jednej sekundzie. Można tu dostrzec pokrewieństwo z ekonomią i prawem. W poezji mówionej znaczenie ma nie tylko treść, ale sposób jej dystrybucji w czasie i relacja z publicznością. Analiza bez poetyckiej wyobraźni często nie potrafi przejść z dokumentu do sumienia. Czy jednak nauczanie retoryki nie grozi instrumentalizacją sztuki? Ryzyko jest realne. Każde narzędzie języka może służyć prawdzie albo propagandzie. Odpowiedzią nie jest rezygnacja z narzędzi, lecz ich etyczne nauczanie. Poezja oporu nie jest lekcją agitacji, lecz nauką odpowiedzialnego uczestnictwa w sporze publicznym. Uczeń ma stać się człowiekiem, który potrafi nazwać niesprawiedliwość. Dobra pedagogika musi uczyć granic. Warstwa warsztatowa jest rdzeniem projektu. Bez retoryki poezja oporu staje się impulsem pozbawionym strategii. Kary proponuje całościową teorię formowania głosu, splotu tożsamości, pamięci i relacji. To praktyka, w której doświadczenie przekształca się w formę, forma w wypowiedź, a odwaga w działanie. W świecie zdominowanym przez syntetyczne treści i algorytmiczną poprawność, mikrofon w klasie przestaje być tylko sprzętem, staje się sprawdzianem integralności. Pytanie nie brzmi już, czy uczeń ma coś do powiedzenia, lecz czy potrafi nadać temu głos, który nie zostanie pochłonięty przez hałas informacyjny. To właśnie w tej napiętej przestrzeni, między drżeniem rąk a precyzją metafory, rodzi się człowiek. Ktoś, kto przestaje być jedynie segmentem w arkuszu danych, a staje się autorem własnego sensu.